W początkowych wierszach drugiego rozdziału listu do Kolosan czytamy o cechach Kościoła zjednoczonego z Chrystusem. Kościół taki znamionuje miłość i mądrość. Mówiliśmy już poprzednio, że te dwie cechy Kościoła muszą iść w parze. Apostoł modli się o wierzących, żeby byli przepojeni miłością i żeby wzrastali w mądrości, w poznaniu Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Zarówno miłość, jak mądrość pochodzą od Chrystusa. Apostoł pisze dalej o kolejnych cechach Kościoła Jezusa. Są to odporność na błędne nauki, dyscyplina, wytrwałość i postawa głębokiej i szczerej wdzięczności. Przeczytajmy najpierw, co apostoł pisze na temat odporności Kościoła na fałsz i na temat dyscypliny. Czytamy 4 i 5 wiersz 2 rozdziału listu do Kolosan. Mówię o tym, aby was nikt nie wprowadził w błąd pozornie słusznymi argumentami. Ciałem wprawdzie nieobecny, duchem jestem z wami i cieszę się, że mogę stwierdzić, jaki porządek panuje wśród was i jak mocna jest wasza wiara w Chrystusa. Po pierwsze więc, prawdziwy Kościół musi posiadać siłę, aby oprzeć się zwodniczym naukom. Żaden człowiek nie może omamić go łudzącymi słowami. Zwodnicze wywody to po grecku pitanologia. Było to słowo używane w sądownictwie, określające siłę perswazji prawniczych argumentów, które pozwalają przestępcy uniknąć zasłużonej kary. Prawdziwy Kościół powinien posiadać takie wyczucie prawdy, którego nie naruszą żadne zwodnicze argumenty. Po drugie, prawdziwy Kościół powinna cechować dyscyplina, porządek. Apostoł cieszy się, słysząc o ładzie i utwierdzeniu wiary u Kolosan. Te dwa słowa tworzą żywy obraz, ponieważ należą do słownictwa wojskowego. Ład to taksis, co oznacza szereg albo inny układ uporządkowany. Kościół powinien upodobnić się do armii w szyku, gdzie każdy człowiek stoi na wyznaczonym miejscu, gotowy i chętny do wypełnienia rozkazu. Słowo tłumaczone jako utwierdzenie to stereoma. Słowo to oznacza bastion, niewzruszony szyk, w którym wojsko skutecznie opiera się gwałtownym atakom szarży nieprzyjaciela. Wewnątrz Kościoła powinien panować ład i porządek podobny do porządku i niezłomności zdyscyplinowanego wojska. Dalej, Kościół powinno cechować trwanie w Chrystusie, życie z Chrystusem na co dzień. Powinna go też znamionować wytrwałość i wdzięczność. To dalsze cechy Kościoła, które podkreśla apostoł Paweł. Przeczytajmy wiersz 6 i 7 drugiego rozdziału. Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, pozostańcie z Nim w jedności. On jest dla was glebą i fundamentem, źródłem waszej niezachwianej wiary. Tego was nauczono i bądźcie zawsze za to wdzięczni. W prawdziwym Kościele trzeba trwać w Chrystusie. Członkowie Kościoła muszą chodzić w Chrystusie. Muszą przeżywać życie świadomi Jego stałej obecności. Muszą się w Niego wkorzenić i zbudować na Nim. Są tu zawarte dwa obrazy. Greckie słowo wkorzeniony odnosi się do drzewa, które zapuściło korzenie głęboko w ziemię. Słowo zbudowany natomiast używane było w stosunku do budynku wzniesionego na silnych fundamentach. Tak jak wielkie drzewo wrasta korzeniami głęboko w glebę i czerpie z niej pożywienie, chrześcijanin powinien wkorzenić się w Chrystusa, źródło życia i siły. Dom stoi trwale, bo zbudowany jest na mocnym fundamencie. Podobnie życie chrześcijanina opiera się burzom, ponieważ wzniesione jest na potędze Chrystusa. Chrystus jest zarówno źródłem życia chrześcijańskiego, jak i fundamentem jego stabilności. Jest duchową skałą, na której można budować życie. Po drugie, prawdziwy Kościół, prawdziwa wspólnota Chrystusowa mocno trwa przy otrzymanej wierze. Nie zapomina wpojonych weń nauk o Chrystusie. Nie oznacza to skostniałej ortodoksji, w której każda ryzykowna myśl jest od razu herezją. Musimy pamiętać, w jaki sposób w liście do Kolosan apostoł wytyczał nowe kierunki w swoim pojmowaniu Jezusa. Zobaczymy, jak daleki był od ortodoksji. Istnieją pewne prawdy, które pozostają fundamentem i nie ulegają zmianom. Apostoł Paweł mógł wytyczać nowe kierunki myślenia, ale zawsze zaczynał i kończył stałą i niezmienną prawdą, że Jezus Chrystus jest Panem, jest fundamentem wszelkich innych prawd. I po trzecie, wyróżniającym znamieniem prawdziwego Kościoła jest głęboka, szczera wdzięczność. Wdzięczność to stała, charakterystyczna cecha chrześcijańskiego życia. Dziękczynienie jest ostatecznym celem działania ludzkiego zarówno w słowach, jak i czynach. Jedyną troską chrześcijanina powinno być wyrażanie słowami i ukazywanie całym swoim życiem wdzięczności za wszystko, co Bóg czyni w swej łasce. Epiktet nie był chrześcijaninem, ale ten niski, stary, ułomny niewolnik, który stał się potem jednym z wielkich nauczycieli etyki, napisał: cóż innego mogę ja, stary, kaleki człowiek, czynić, jak tylko śpiewać hymny ku Bogu. Gdybym był słowikiem, śpiewałbym jak słowik. Gdybym był łabędziem, jak łabądź. Ale jestem człowiekiem myślącym, więc muszę śpiewać Bogu hymny pochwalne. To jest moje zadanie. To czynię i nie opuszczę tej służby tak długo, jak długo dane mi będzie ją wypełniać. Was także napominam, abyście złączyli się ze mną w tej samej pieśni. Chrześcijanin będzie zawsze chwalił Boga, od którego pochodzą wszelkie dobra, wszelkie błogosławieństwa. Tak więc prawdziwa wspólnota chrześcijan trwa w Chrystusie, jest w Nim zakorzeniona wiarą, jak drzewo w glebie, jest wytrwała, odporna na błędne nauki, zdyscyplinowana, mądra, odważna, zjednoczona w miłości i przepojona wdzięcznością swemu Panu, Chrystusowi. Pomyślmy, to wszystko cechuje pełnię życia w Chrystusie. Czy jest ona udziałem naszych wspólnot, naszych rodzin, nas samych? W dalszej części drugiego rozdziału listu do Kolosan apostoł Paweł kontynuuje opis życia w Chrystusie. Podkreśla, że jest to życie całkowicie podporządkowane Bogu. Życie, w którego centrum znajduje się Chrystus i tylko On. Paweł ostrzega Kolosan przed błędną nauką, przed próbami dodawania czegokolwiek rzekomo równie istotnego do Ewangelii Chrystusowej. Od 8 wiersza w 2 rozdziale listu do Kolosan czytamy: uważajcie, żebyście nie padli ofiarą fałszywej nauki i próżnych złudzeń rozpowszechnianych przez ludzi na temat mocy kosmicznych. Trwajcie przy Chrystusie, bo w Jego osobie ucieleśniła się cała pełnia boskości. Wy osiągacie pełnię w jedności z Nim. On jest ponad wszelkie władze i mocarstwa. Dzięki Niemu przeżyliście przemianę duchową, a nie zabieg na ciele. Wyzbyliście się grzesznej natury. Na tym polega obrzezanie w duchu Chrystusa. Chrzest oznacza, że razem z Chrystusem zostaliście złożeni do grobu i razem z Nim obudzeni do życia przez wiarę w moc Boga, który obudził Chrystusa ze śmierci. Byliście martwi z powodu swoich przewinień i życia w pogaństwie, lecz Bóg ożywił was wraz z Chrystusem, gdy łaskawie darował nam wszystkie winy. Chrystus unieważnił dokument naszej zależności od przepisów prawnych, które nas obciążały, i przygwoździł go do krzyża. Przez to obezwładnił władzę i mocarstwa i na oczach wszystkich poprowadził jako jeńców w swoim zwycięskim pochodzie. Niech was więc nikt nie osądza z powodu tego, co jecie i pijecie, jak obchodzicie święta, czy przestrzegacie dni nowiu i sabatu. Wszystko to jest zaledwie cieniem przyszłości, a samą rzeczywistością jest Chrystus. Niewątpliwie jest to jeden z najwspanialszych i najtrudniejszych fragmentów, jakie apostoł Paweł kiedykolwiek napisał. Dla tych, którzy słuchali go lub czytali po raz pierwszy, był prawdopodobnie zupełnie jasny. Problem w tym, że jest on naszpikowany od początku do końca aluzjami do fałszywej nauki, która groziła rozbiciem wspólnoty w Kolosach. Dzisiaj nie wiemy dokładnie, o jaką naukę chodziło. Więc dla nas pewne aluzje nie są do końca jasne. Możemy tylko zgadywać. Ale każde zdanie apostoła trafiało wprost w serca i umysły adresatów. Jasne jest dziś jedno. Fałszywi nauczyciele pragnęli, aby Kolosanie przyjęli to, co można by nazwać uzupełnieniem Chrystusa, dodatkiem do Ewangelii. Uczyli, że sam Jezus Chrystus nie wystarcza, że nie jest On jedyny, że jest jednym z wielu objawień Boga i że należy również znać inne boskie moce i im służyć. Rozróżnić możemy 5 tak zwanych uzupełnień, jakie pragnęli wprowadzić fałszywi nauczyciele. Pragnęli po pierwsze uczyć ludzi dodatkowej filozofii. Jak sądzili, proste prawdy głoszone przez Jezusa i zachowane w Ewangelii nie wystarczają. Należy uzupełnić je wyszukanym systemem pseudofilozoficznych myśli, o wiele za trudnych dla ludzi prostych, którzy mogliby zrozumieć tylko część z tych prawd. Po drugie, pragnęli, aby zaakceptowano system astrologii. Najprawdopodobniej uważano żywioły świata, moce kosmiczne za podstawowe duchy we wszechświecie, szczególnie duchy gwiazd i planet. Fałszywi nauczyciele głosili, że ludzie są stale pod ich wpływem i żeby uwolnić się od nich, potrzebują szczególnej wiedzy, oprócz tej, którą może dać im Jezus. Po trzecie, chcieli oni wymusić na chrześcijanach obrzezanie. Wiara nie wystarcza. Musi być uzupełniona obrzezaniem. Znak na ciele miał zająć miejsce lub przynajmniej być dodatkiem do wewnętrznej wiary. Po czwarte, pragnęli wprowadzić ascetyczne reguły i przepisy dotyczące tego, co człowiek może spożywać, pić oraz dni, których musi przestrzegać jako święta i posty. Wszystkie przepisy żydowskie miały powrócić, uzupełnione o nowe. I po piąte, pragnęli owi nauczyciele wprowadzić oddawanie czci aniołom. Uczyli, że Jezus jest jednym z wielkich pośredników pomiędzy Bogiem a człowiekiem i wszystkim pośrednikom należy się cześć. Jezus jest tylko jednym z nich. Dostrzegamy tu mieszaninę gnostycyzmu i judaizmu. Wiedza intelektualna i astrologia wywodziły się wprost z gnostycyzmu. Natomiast ascetyzm z regułami, przepisami z judaizmu. Gnostycy wierzyli, iż do zbawienia potrzebna jest, poza Bożym Słowem, specjalna wiedza. Siły ich powiększyły się o Żydów, którzy twierdzili, że ową specjalną wiedzę oferuje judaizm. Takie jest wyjaśnienie zagadki, dlaczego poglądy fałszywych nauczycieli łączyły wierzenia gnostyków z praktykami judaizmu. Pewne jest, że fałszywi nauczyciele głosili, iż Jezus Chrystus, Jego nauka i Jego dzieło nie są wystarczające do uzyskania zbawienia. Niestety i dzisiaj pojawiają się nauki głoszące, że wiara w Jezusa Chrystusa nie wystarcza, by być przyjętym przez Boga. Przekonamy się dziś, w jaki sposób apostoł przeciwstawiał się argumentom tych, którzy próbowali dodawać cokolwiek do dzieła Chrystusa. Tak więc staramy się wyłowić główne myśli wywodu Pawła, broniącego czystości apostolskiej nauki, nauki Ewangelii o wystarczalności dzieła Chrystusa. Teraz będziemy chcieli rozważyć bardziej szczegółowo kolejne argumenty apostoła. Przeczytajmy ponownie 8, 9 i 10 wiersz 2 rozdziału. Apostoł apeluje: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Apostoł rozpoczyna od barwnego obrazu fałszywych nauczycieli. Mówi o nich jako o tych, którzy sprowadzają na manowce. Greckie słowo sulagogein mogłoby być użyte w odniesieniu do handlarzy niewolników, prowadzących ludzi podbitych narodów do niewoli. Dla apostoła zadziwiającą i tragiczną rzeczą jest, że ludzie, którzy zostali uwolnieni poprzez Ewangelię, teraz rozważają poddanie się nowej, zgubnej niewoli. Ludzie ci oferowali filozofię, którą przynosi ludzka tradycja. Gnostycy zazwyczaj utrzymywali, że ich specjalna nauka była głoszona przez usta Jezusa, czasami do Marii, czasem do Mateusza lub Piotra. Utrzymywali, że istniały rzeczy, których Jezus nigdy nie głosił tłumom, ale przekazywał tylko garstce wybranych. Oskarżenie, jakie apostoł Paweł kieruje przeciw tym nauczycielom, jest następujące. Ich nauka jest rzeczą ludzką. Nie ma oparcia w Biblii. Jest wytworem myśli ludzkiej, a nie przesłaniem Bożego Słowa. Nie jest to dążenie do fundamentalizmu lub do podporządkowania się tyranii słowa pisanego, ale twierdzenie, że żadna nauka, która różni się od podstawowych prawd Biblii, Ewangelii, nie może być nauką chrześcijańską. Zapamiętajmy tę zasadę. Żadna nauka, która wykazuje sprzeczności z objawieniem Bożej prawdy zawartej w Biblii, nie może być prawdziwa. Chrześcijaństwo zasadza się na fundamencie nauki apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym tego fundamentu jest sam Jezus Chrystus. Każda nauka, która cokolwiek tutaj zmienia lub dodaje, jest błędna. Nie przejmujcie się naukami o jakichś groźnych mocach kosmicznych, o jakichś tajemniczych władzach i mocarstwach. Chrystus jest Panem Wszechświata i zjednoczeni z Nim jesteście bezpieczni, macie pełnię, argumentuje apostoł Paweł. Apostoł narodów chce tu uświadomić Kolosanom fałsz filozofii gnostyków, filozofii zawierającej elementy astrologii. Jest to filozofia, która ma do czynienia z żywiołami świata, z mocami kosmicznymi. Tak je określa apostoł. Wyrażenie to jest szeroko dyskutowane, ale jego znaczenie jest wciąż niejasne. Słowo żywioły w języku greckim stoicheia ma dwa znaczenia. Dosłownie oznacza rzeczy, które są ustawione w rzędzie, na przykład szereg żołnierzy. Ale jednym z najpospolitszych znaczeń są litery alfabetu. Bez wątpienia dlatego, że tworzą serię, które można uszeregować. Skoro stoicheia może oznaczać litery alfabetu, może też oznaczać podstawowe wyjaśnienie każdego przedmiotu nauki. Dzisiaj też mówimy o poznawaniu ABC danego przedmiotu, kiedy stawia się w tej nauce pierwsze kroki. Możliwe, że takie jest znaczenie tego słowa w liście apostoła Pawła. Apostoł stwierdza, fałszywi nauczyciele utrzymują, że dają wam wiedzę, która jest postępowa i głęboka, a w gruncie rzeczy jest to wiedza ograniczona przez ludzki umysł. Prawdziwa wiedza, prawdziwa pełnia Boga jest ukryta w Jezusie Chrystusie, jest w Nim objawiona. Stoicheia ma także drugie znaczenie. Oznacza duchy żywiołów świata, a szczególnie duchy gwiazd i planet. Dzisiaj także istnieją ludzie, którzy poważnie traktują astrologię. Noszą amulety w postaci znaków zodiaku, czytują horoskopy w gazetach, z gwiazd przepowiadają przyszłość. Jednak jest niemożliwe, byśmy zdali sobie sprawę, jak zdominowany był starożytny świat przez myśl o wpływie duchów i gwiazd na losy człowieka. Astrologia, jak ktoś powiedział, była wtedy królową nauk. Nawet ludzie tak światli i wielcy jak Juliusz Cezar czy August, tak cyniczni jak Tyberiusz i tak zrównoważeni jak Wespazjan, nie zrobiliby ani kroku bez porady astrologa. Aleksander Wielki wierzył we wpływy wywierane przez gwiazdy. Mężczyźni i kobiety w tamtym czasie wierzyli, że całe ich życie jest trwale w nich zapisane. Jeżeli człowiek urodził się pod szczęśliwą gwiazdą, wszystko układa się pomyślnie. Jeżeli urodził się pod złą gwiazdą, nie mógł oczekiwać szczęścia w życiu. Obserwowano gwiazdy, żeby stwierdzić, czy jakiekolwiek przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Ludzie byli wręcz niewolnikami gwiazd. Istniała jedyna możliwość ucieczki. Jeżeli człowiek zna właściwe zaklęcie i odpowiednią formułę, może ujść fatalistycznemu wpływowi gwiazd. Tak twierdzili gnostycy. Ogromna część tajemnej nauki gnostyków i pokrewnych im wierzeń była wiedzą, która rzekomo umożliwiała ucieczkę przed mocą gwiazd. Najprawdopodobniej między nimi to oferowali fałszywi nauczyciele w Kolosach. Mówili: Jezus Chrystus? Bardzo dobrze, może On wiele dla was zrobić, ale nie może was uwolnić od władzy gwiazd. Tylko my posiadamy tajemną wiedzę, która wam to umożliwi. Apostoł Paweł odpowiada: nie potrzebujecie niczego oprócz Chrystusa, aby przemóc jakąkolwiek siłę we wszechświecie, ponieważ w Nim jest pełnia boskości. On jest głową każdej potęgi i władzy, bo sam ją stworzył. Gnostycy proponowali dodatkową filozofię. Apostoł upierał się przy triumfalnej wystarczalności Chrystusa, który przezwycięża wszelką moc w każdej części wszechświata. Nie można równocześnie wierzyć w moc Chrystusa i we wpływy gwiazd. To stwierdzenie apostoła i dzisiaj jest bardzo ważne. Ludzie współcześni coraz chętniej dają wiarę horoskopom, astrologii, różnym tajemnym naukom, dając się zwieść fałszywej pseudofilozofii i teozofii. Apostoł ostrzega: osiągacie pełnię w jedności z Nim. On jest ponad wszelkie władze i mocarstwa. W Nim, w Chrystusie, szukajcie jedynie bezpieczeństwa. W Nim szukajcie pełni.